Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów telewizji Trwam. Zapraszam na nasze rozmowy niedokończone, których tematem to KAL Warszał w świetle badań Marii Trzcińskiej. I serdecznie witam naszych gości tutaj w studio telewizji Trwam, a jest wśród nich pan profesor Włodzimierz Bojarski, senator pierwszej kadencji.
Witam serdecznie ojca prowadzącego. Dziękujemy za zaproszenie.
Szczęść Boże. Jest pan Władysław Terlecki, przewodniczący Komitetu Upamiętnienia Ofiar Obozu Zagłady KL Warszał.
Szczęść Boże.
Jest również pan Jan Rudziński, Komitet Odbudowy Pomnika KL Warszał.
Budowy, proszę ojca.
A, budowy, przepraszam. A, budowy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I pan Jan Strzeżek, wiceprezes Światowej Federacji Polskich Kombatantów.
Szczęść Boże.
No, temat historyczny, ważny, tak jak ważna jest wiedza historyczna, ważna historia. No właśnie, może zacznijmy też, proponuję, od tej historii. Dlaczego panowie się zajmują też historią?
Znakomity znawca nowożytnych dziejów Polski i dziejów Polski II wojny światowej, amerykański badacz profesor Richard C. Lucas, nazwał wojenne dzieje Polski zapomnianym Holokaustem. Stwierdził, że przeważająca część opinii publicznej świata nie wie w ogóle o tym Holokauście. Również i większość Polaków też nie ma tej świadomości. Jesteśmy tu dlatego, ponieważ dla nas jest to ogromnie ważne, że od początku fałszowano dane dotyczące polskiego Holokaustu, polskiej zagłady. W 1945 roku Jakub Berman określił liczby polskiej zagłady na 6 milionów 28 tysięcy osób. Dziś wiemy, że jest to co najmniej 12 milionów. Jednak, ponieważ badania nie były prowadzone, nie wolno właściwie prowadzić badań. W związku z tym tak naprawdę ta sfera jest ogromnie zaniedbana. Tylko wiemy, jak wiele naszych braci i sióstr nie ma. I jak ginęli w bardzo wielu miejscach. Gdybyśmy chcieli wymienić te 1000 obozów i podobozów, w których ginęli, hitlerowskich tylko, no to nie starczyłoby czasu tej audycji. Dodajmy tutaj może na koniec, że tu są tak ogromne rozbieżności, jeśli chodzi o liczby. No, my dzisiaj będziemy mówili o KL Warszał, w którym, jak sędzia Maria Trzcińska stwierdziła, zginęło około 200 tysięcy ludzi. A przecież Auschwitz. Oficjalnie mówi się o tym, że zginęło 150 tysięcy. Natomiast Witold Pilecki określa ilość strat polskich w Auschwitz na 2 miliony. A zatem ja tu jestem z moimi przyjaciółmi, dlatego że to są ludzie, którym zależy na tym, żeby te sprawy wyjaśnić i którzy szukają tych, których nie ma.
Chcieliśmy przybliżyć państwu właśnie to szersze spojrzenie historyczne. Ja przypomnę, że II wojna światowa zaczęła się od takiego oszałamiającego dla nas oświadczenia Adolfa Hitlera, szefa nacjonalistów niemieckich i w efekcie głowy państwa niemieckiego w przededniu wybuchu wojny. Powiedział: wydałem rozkaz zabijania bez litości i bez miłosierdzia mężczyzn, kobiet i dzieci polskiej mowy i polskiego pochodzenia. Tylko w ten sposób zdobędziemy potrzebną nam przestrzeń życiową. Jeśli można, chcieliśmy pokazać dokument szefa Rudolfa Hessa z 1945 roku, jak wyglądała mapa obozów koncentracyjnych na terenie Polski, na terenie Rzeszy Niemieckich. Kolega wspomniał o 1000 obozów, ale chociaż najważniejsze można przypomnieć. Te najważniejsze obozy nawet Niemcy sami uwidocznili na znaczku pocztowym, który wydali, i na tym znaczku pocztowym wymieniają takie obozy w Polsce. Kraków, Pasza, Płaszów, to było blisko, nie największy obóz. Majdanek przy Lublinie, dalej Stutthof przy Gdańsku, KAL Warszał Wielki, no i szereg obozów, w których ginęli Polacy na terenie Niemiec. No oczywiście Auschwitz, Birkenau i Auschwitz, ale także Dachau, Gross-Rosen i szereg innych obozów. Tutaj już przed wybuchem wojny światowej Hitler zaakceptował taki plan Pabsta zbudowania nowego miasta Warszał dla 200 tysięcy Niemców i dokonania wcześniej całkowitego zniszczenia miasta polskiej stolicy i całkowitego wygładzenia ludzi, zostawienia kilkuset tysięcy warszawiaków jako pomoc techniczna do wybudowania nowego miasta dla Warszawy. Sprawa była tak wielka, że znalazła także odzwierciedlenie w dokumentach procesu norymberskiego. Mam tutaj też przed sobą kopię. Chcieliśmy dzisiaj, jeśli Państwo pozwolicie i uprzejmość radia i telewizji Trwam pozwoli, podzielić się z Państwem pakietem, plikiem dokumentów, które posiadamy. Także to, co będziemy prezentowali, to jest wszystko oparte na rzeczowych dokumentach. I już w dokumentach procesu norymberskiego jest wymieniony między innymi obóz koncentracyjny, Koncentrationslager in Warschau. Chcę przy tej okazji powiedzieć, że jeżeli nasza prezentacja, nasza historia ma niestety takie bolesne akcenty, to my nie kierujemy się tutaj żadną nienawiścią. Nie kieruje nami chęć jakiegoś podżegania niechęci międzywojennej. Ale musimy też przypomnieć podstawową mądrość. Józef Piłsudski powiedział, kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani ma prawo do przyszłości. A nawet sam kanclerz federalny Niemiec Helmut Kohl, który był w Polsce w Sejmie i w Senacie w 1995 roku, przypomniał nam, co ciekawe, kanclerz Niemiec nam przypomina, ten kto nie zna przeszłości, nie może pojąć teraźniejszości i nie jest w stanie kształtować przyszłości. To odnosi się do życia każdego poszczególnego narodu, jak również do stosunków między państwami i narodami. No więc wypada nam tutaj przypomnieć, że od czasów kanclerza Bismarcka i Drangnach-Osten poprzez tą straszliwą wypowiedź Hitlera, no można nasłuchiwać, co dzisiaj mówi Ruch Autonomii Śląska czy inni działacze niemieccy pod naszym adresem. Proszę więc łączyć deklarację przyjaźni międzynarodowej jednak z pełną świadomością historyczną. Budujmy przyjaźń na prawdzie.
Bardzo piękne stwierdzenie. I panowie, którzy są obecni tutaj w studio, reprezentują kolejne różne organizacje, te do upamiętnienia pewnych historycznych wydarzeń. Czy może można by było tak pokrótce opowiedzieć naszym widzom?
Ja pierwszy, tak?
Bardzo proszę, pan Jan Rudziński.
Jestem prezesem Komitetu Budowy Pomnika Ofiar Obozu KL Warszał, organizacji przeznaczonej, której głównym celem jest wzniesienie pomnika, ale również upamiętnienie obozu KL Warszał na inne sposoby. To generalnie, tak.
Wspominamy panią Marię Trzyńską, ponieważ ona zaopatrzyła nas plik dokumentów.
Jeżeli chodzi o panią Trzcińską, była członkiem honorowym naszego komitetu i w różnych okresach nasza współpraca była bardziej ścisła, nieraz trochę luźniejsza, ale w gruncie rzeczy była założycielką naszej organizacji i fundamentem tejże organizacji. Myślę, że po śmierci pani Trzcińskiej okazaliśmy ten szacunek dla niej, o czym powiemy w następnym.
No, warto przybliżyć.
Oglądamy teraz właśnie zdjęcia pani sędzi Marii Czyńskiej w czasie jej wyjazdu ostatniego do Stanów Zjednoczonych. Ja tu dodam, że ja jestem z kolei przewodniczącym Komitetu Upamiętnienia Ofiar Obozu Zagłady KL Warszawa i tu jak powiedział Janek, te nasze dwa stowarzyszenia założyła pani Maria. Nasza znajomość z nią sięga gdzieś roku 1992, kiedy... Tak, jest Stanów Zjednoczonych. Tak, kiedy to wcześniej, jeszcze 89, tygodnik Stolica zamieścił duży artykuł o KL Warszawa. Dla mnie osobiście był to szok, bo nie miałem świadomości, że w centrum Warszawy działał zakonspirowany przez dwa lata obóz niemiecki, obóz zagłady. I wtedy no, natychmiast prawie skontaktowaliśmy się z panią sędzią Marią Czcińską. To była taka no, znajomość, można powiedzieć, od serca, bo te sprawy losu warszawiaków były nam bardzo drogie, bliskie. No, może i dlatego też mierzę, jako dziecko byłem wraz z matką w Powstaniu Warszawskim, prawda, ocaleliśmy cudem. No i kiedy w 1996 roku rozpoczęto burzenie generatora gazów trujących pod Dworcem Zachodnim, wtedy no, weszliśmy do takiej ścisłej współpracy z panią sędzią Czcińską. Walczyliśmy o uratowanie tego generatora. O tym ja powiem trochę później jeszcze szczegółowo. Teraz tylko mówię, że ten moment był takim momentem zawiązania się przyjaźni między nami. I wtedy właściwie ona rzuciła myśl, żeby stworzyć stowarzyszenie. Czuliśmy po prostu, że sami nie poradzimy. Musi być więcej ludzi, którzy będą razem ratowali pamięć. No i tak właściwie od tego roku 96, od ratowania tego urządzenia pod Dworcem Zachodnim, no założyliśmy stowarzyszenie i właściwie można powiedzieć, że przez cały czas współpracowaliśmy z panią sędzią. No broniliśmy na pewno tej wersji jej świadectwa, które ona zostawiła jako swój testament.
A pan Jan Strzeżek jest wiceprezesem Światowej Federacji Polskich Kombatantów. Czy ta organizacja również włącza się w to dzieło, no, w którym jakoś i przewodziła, i była obecna pani Maria Czcińska?
No tak, pani Maria Czcińska była cały czas ze Światowej Federacji Polskich Kombatantów. Światowa Federacja Polskich Kombatantów została powołana na początku 90. lat przez legendarnego komendanta oddziałów partyzanckich na Kielecczyźnie, generała Antoniego Hedę-Szarego, równie legendarnego pilota generała Stanisława Skalskiego oraz biskupa, kapelana Światowej Federacji Polskich Kombatantów, biskupa Zbigniewa Kraszewskiego i wielu, wielu innych doskonałych, wielkich bohaterów II wojny światowej, Armii Krajowej, których tutaj nie wymienię, bo to jest tak długa lista, że jest trudno nawet. Tym niemniej później rozwinę ten temat. A teraz chcę powiedzieć, że pani Maria Czcińska była od samego początku z kombatantami. I jest nawet wiceprezesem KOP-u, czyli znaczy Komitetu Obrony Polski. Jest wiceprezesem u nas. Była od samego początku. W związku z tym my żeśmy aktywnie razem z panią Marią Czcińską współpracowaliśmy. Również wspieraliśmy ją w tym działaniu budowy pomnika bohaterów KL Warszał. To tyle. Dziękuję na razie.
Jeżeli można, to ja chciałem przypomnieć, że pani Maria Czcińska została odznaczona szczególnie. Otrzymała mianowicie order Polonia Mater Nostra Est, ufundowany przez Fundację Pamięci Narodu Polskiego i taka piękna uroczystość odbyła się na Zamku Warszawskim. Chcę przypomnieć, że pani Maria Czcińska jest autorem kilkudziesięciu co najmniej dużych, wartościowych artykułów i publikacji. Przypominamy trzy książki pani Marii, trzy duże opracowania. Pierwsza książka, Obóz Zagłady w centrum Warszawy, Koncentration Lager, wydana książka w Radomiu w 2002 roku. Później takie duże opracowanie w formie raportu dla prezesa Instytutu Pamięci Narodowej na potrzeby szkół i budowy pomnika ofiar. Wreszcie synteza, duża książka pani Marii Czcińskiej, KL Warszał w świetle dokumentów. Raport dla prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, Radom 2007. książka pełna dokumentów. Jak pracowita była pani Maria i jakie dokumenty zostały przygotowane, to niechaj posłuży za to pewien spis przygotowanych dokumentów przez panią pod kierunkiem pani Marii Trzcińskiej na zapotrzebowanie czy na prośbę niemiecką, ponieważ Niemcy sami podjęli badania historyczne związane z obozami na terenie Polski i tutaj Instytut, a dawniej to się nazywała Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich, przygotowała zestaw dokumentów dla tego właśnie dochodzenia w Niemczech. Otóż, co ciekawe, ten zestaw dokumentów na 6 stronach zawiera tylko spis dokumentów. Spis dokumentów na 6 stronach. A samych świadków zeznania, które były dołączone, to liczba wynosiła 63 świadków. Ich zeznania udokumentowane stanowiły załącznik, komplet tego. Jest to przybliżenie tej wielkiej pracy dokumentacyjnej, historycznej, która została wykonana właśnie pod kierunkiem pani Marii Trzcińskiej i dlatego ją tutaj wspominamy. Zresztą chyba teraz niedaleko mija rocznica pierwsza śmierci pani Marii Trzcińskiej.
Ale miał się profesor przestawić.
Miał się pan profesor też, tak, też
ja
zapomniał. Bardzo prosimy również.
Przepraszam bardzo. Ja jestem Włodzimierz Bojarski i tutaj występuję raczej w towarzystwie kolegów, którzy się już przedstawili, a ja jako inżynier, technik, profesor zajmowałem się bardziej stroną techniczną tunelu, komór gazowych, procesu gazowania i mordowania ludzi przy pomocy tego typu środków technicznych. Dlatego tutaj dzisiaj towarzyszę kolego.
Ale też myślę, że właśnie widzowie widzą to zapalenie w panu, taki zapał w tym odkrywaniu też i tych wszystkich dokumentów i w tym dziele, które pani Maria Trzcińska prowadziła.
Spojrzenie historyczne nam wszystkim jest oczywiście bardzo bliskie. Każdemu Polakowi, zaangażowanemu Polakowi, tak, historia Polski jest bliska sercu.
Prezentacja nie byłaby pełna, gdybyśmy nie wspomnieli pani Marii Król, siostrzenicy pani sędzi. Miałabyś tutaj razem z nami, bardzo, bardzo żałujemy. No niestety, choroba spowodowała, że pani Maria nie jest z nami.
Ale pozdrawiamy.
Serdecznie. Tak jest. Pozdrawiamy.
Ale dla uzupełnienia, ojcze, jeszcze chciałbym powiedzieć, że nie tylko inżynierowie są, dbają o historię. Mamy jednego humanistę. Jest pan Władysław Terlecki, jest humanistą, bo my pozostali to inżynierowie.
Humanista, muzyk oczywiście, historyk jednocześnie.
Oczywiście. Ale już została też wspomniana właśnie pani Maria, ale też ta sytuacja tragiczna sprzed roku.
Czyli przeszlibyśmy do sprawy śmierci pani Trzcińskiej, pani Marii, a właściwie pani Marianny Trzcińskiej, bo tak miała na imię. Naprawdę miała na imię Marianna, używała imienia Maria, skróconego. Około roku temu, na początku grudnia, kolega Władysław do mnie dzwoni, pyta się, czy ja nie spotykałem się z panią sędzią ostatnio, czy nie wiem, czy nie wyjechała, czy coś się nie stało. Bo dopytują się z naszej Polski, jeszcze tam pani Czerniakowska, jeszcze ktoś, mówię, że nie wiem. To był początek grudnia, około 20 grudnia została znaleziona nieżyjąca Maria Trzcińska w swoim mieszkaniu na ulicy Świętokrzyskiej. 22 grudnia to było.
Podała Radio Maria.
Taka data jest przyjęta urzędowo jako data śmierci, aczkolwiek przypuszczalna data to około 6 grudnia było. 6-7 grudnia. No ciało było...
Dowiedzieliśmy się z policji o tym.
Tak, dowiedzieliśmy się z policji później. No, zmarła w domu, w swojej łazience. No i dowiedzieliśmy się o tym i zaczęliśmy będąc w szoku, w dużym zmartwieniu, no ale trzeba było zająć się pogrzebem, sprawami, no tymi, których trzeba dokonać. My obaj, nasze stowarzyszenia i kolega Janek i jeszcze inne osoby, zawiązaliśmy taki komitet doraźny do załatwienia tej sprawy. I no i cóż, ciało było na...
Do godnego pochówku pani Marii Cińskiej.
Ale powiedz gdzie, no na Powązka, to jest.
Tak, to, chcieliśmy, właśnie. Chcieliśmy, przede wszystkim, ciało zostało zgodnie z prokuratorskimi tymi wszystkimi procedurami przewiezione do badania, a my zaczęliśmy szukać pomocy w urzędach warszawskich, żeby można było godnie dokonać pochówku. I w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, i w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście, i w IPN-ie, i w innych instytucjach mamy... Przy tym wszystkim nie spotkaliśmy się, mimo wielokrotnych rozmów, z żadną pomocą. Żaden urząd, mam tutaj pisma, ale są odpowiedzi kuriozalne, na przykład takie z IPN-u, w którym to urzędnik, któryś odpisuje, że pani Maria Cińska nie była pracownikiem IPN-u. Nie bierze tego pod uwagę, że ona była pracownikiem Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich, której to następcą prawnym jest IPN. Więc nam takie odpowiedzi przesyłali. Tutaj mam z gabinetu premiera Tuska odmowę pochowania na Walei Zasłużonych, w ogóle na cmentarzu powązkowskim i tak dalej.
No, ile trwało takie właśnie?
I to trwało styczeń, luty,
marzec,
do początku marca. Wtedy na szczęście przypomniało się jednemu z naszych kolegów, że widział gdzieś odbitkę kserodowodu Marii Czcińskiej w aktach Komitetu Obrony
Kopu, w Kopie
kolegi Janka Szczeszka. No i tam było miejsce urodzenia, w tym dowodzie znaleźliśmy to, Mroczkowice. No, Mroczkowic jest dwoje, że tak powiem, w Polsce. Jedna na Dolnym Śląsku, drugie koło Rawy Mazowieckiej. No uznaliśmy, że w grę mogą wchodzić te Mroczkowice tylko koło Rawy Mazowieckiej. I na drugi dzień już trzech kolegów pojechało szukać śladów Marii Czcińskiej. To jest kolega Jan Szczerzek, pan Henryk Glinkowski, nieobecny tutaj, i Sławomir Zakrzewski. We trzech pojechali do Mroczkowic. I ja tutaj chyba oddam...
I co tam w Mroczkowicach?
Dotarli do rodziny, pani.
Tak, no cóż, no ja w uzupełnieniu tutaj wypowiedzi kolegi Jana Rudzińskiego, prezesa Komitetu Budowy Pomnika KL Warszał, chciałbym powiedzieć, że tak. Kolega marszałek, wiceprezes Światowej Federacji, dostał telefon od pana Glinkowskiego, kolegi z Komitetu Budowy Pomnika KL Warszał, że mamy informację, że pani ciało Marii Czcińskiej zostanie pochowane jako nieznana gdzieś tam na jakimś cmentarzu nieznanym, jako nie mająca rodziny, nie mająca nikogo. No więc wtedy wszyscy się zorganizowaliśmy, zaczęliśmy rozmawiać, co z tym fantem zrobić. I wówczas podjęliśmy decyzję, że wyjeżdżamy następnego dnia rano do Rawy Mazowieckiej, do miejsca urodzenia pani Marianny Czcińskiej, i tam zobaczymy, może znajdziemy jakąś rodzinę. I tak zrobiliśmy. Pojechaliśmy samochodem z kolegami. Najpierw wstąpiliśmy do sołtysa w Mroczkowicach, pana Tadeusza Miazgi, który zaprowadził nas od razu, natychmiast, zszedł z kombajnu, nie, przepraszam, to później drugi wyjazd. Wtedy była zima, w marcu. Wsiadł na rower, mówi, na samochodu, nie, ja będę rowerem, jechałby państwo za mną. Pojechaliśmy tam, zaprowadził nas do państwa Czcińskich, z stryjostwa pani Marii Czcińskiej. Oni są starsi około 10 lat od pani Marii, żyjący w bardzo dobrej kondycji fizycznej, psychicznej, którzy szeroko nas poinformowali o bliskiej rodzinie, o korzeniach trzcińskich i innych. Dowiedzieliśmy się od pana Antoniego Trzcińskiego, właśnie stryja, że ród trzcińskich jest osadzony od wieków tam, na ziemi mazowieckiej, na ziemi rawsko-mazowieckiej, że ich członkowie, ich rodziny byli starostami, byli wielkimi społecznikami, jak również dbali zawsze o sprawy Polski i Polaków, czyli byli patriotami. Był jeden z trzcińskich właścicielem dóbr, wielkich dóbr koło Nowego Miasta. Wtedy żeśmy z tymi państwem trzcińskimi naprawdę przeprowadziliśmy bardzo szeroką rozmowę na temat rodziny ich. Między innymi pani Antonina Trzcińska, małżonka tego pana Antoniego, poinformowała nas o matce pani Marianny Trzcińskiej, która pochodziła z domu z Kośków, która też z wielkiego rodu pochodziła tam. W szczegółach, które tam żeśmy uwiecznili nawet na filmie, tę rozmowę, po czym żeśmy pojechali, wstąpiliśmy jeszcze i do proboszcza, dowiedzieliśmy się, że tam była właśnie chrzczona, tam przystępowała do pierwszej komunii świętej, po czym również mieliśmy informacje o bliskiej rodzinie, o siostrzenicy w Łodzi, o siostrzeńcu, o bratanku, no i już wówczas i o tym, że rodzice pani Marii Trzcińskiej są pochowani na cmentarzu Brudnowskim w Warszawie, czyli już mamy, zupełnie wróciliśmy stamtąd z wielką wiedzą. Nie my powinniśmy to ustalać, bo była policja, była prokuratura i tam te informacje powinny być, ponieważ ciało Marii Trzcińskiej leżało.
A przypomnijmy, że chciano pochować panią Marię
jako nieznaną. No jako nieznaną właśnie. Tak, i to jest bulwersujące. I żeśmy wtedy właśnie przystąpili już do organizowania. Również my żeśmy wystąpili wtedy do pana prezydenta, pana Bronisława Komorowskiego o organizację pogrzebu państwowego z udziałem kompanii honorowej w Alei Zasłużonych na Powązkach. Dostaliśmy odmowę, że pan prezydent nie organizuje pogrzebów, zajmuje się tym premier. Natychmiast napisaliśmy do pana premiera Donalda Tuska, również nie byli zainteresowani, żeby to ciało tej wielkiej bohaterki Warszawy, żeby pochować godnie. Również nie znaleźliśmy żadnego odzewu pozytywnego, ani u prezydenta, ani u premiera, ani u prezydenta Warszawy.
W Urzędzie Miasta.
Nigdzie żadnej negatywnej sprawy.
Jeszcze chciał coś dodać?
Czyli to, do czego są powołane służby, policja, urzędy. My zrobiliśmy własnymi skromnymi siłami. Co pragnę podkreślić właśnie w tym momencie, szczególne zasługi tutaj kolegi Janka. I przedtem jeszcze cofnę się. Prokurator, który prowadził śledztwo, uznał, że nasze dwa stowarzyszenia, właściwie trzy, ale wtedy była jeszcze mowa właściwie głównie o naszych dwóch, Komitet Budowy i Komitet Upamiętnienia, są predestynowane do tego, żeby on mógł przekazać nam materiały historyczne pozostawione przez panią Trzcińską jako depozyt, nie na własność, tylko jako depozyt pod opiekę do czasu ustanowienia rozwiązania sprawy spadkowej. Po znalezieniu rodziny sytuacja się zmieniła. Zmieniła się o tyle, że osobami uprawnionymi do przejęcia, potencjalnie uprawnionymi do przejęcia majątku i wszystkich dokumentów, materiałów, są członkowie rodziny. Prokurator wtedy nakazał wydanie policji kluczy od mieszkania rodzinie. I weszliśmy w towarzystwie, my obaj byliśmy wtedy, weszliśmy mając klucze z rodziną do mieszkania pani Trzcińskiej, co było dla nas bardzo, bardzo wielkim przeżyciem. Ja tam byłem zresztą pierwszy raz wtedy. Było to wielkie przeżycie. To była gdzieś połowa marca, czyli po śmierci ponad 3 miesiące. No i wtedy zaczęliśmy organizować pogrzeb już rodzinny, że tak powiem, nie szukając pomocy w urzędach, bo i tak jej nie dostaliśmy. Zresztą przy całym szacunku dla bezdomnych i różnych samotnych osób, urząd prawie że szykował pogrzeb pani Czcińskiej tam w Alejce, tak gdzieś tam właśnie z tymi osobami.
Na cmentarzu tak. Południowym.
No tu już był znaleziony grób rodziców jej na Brudnie. No i sprawy już zaczęły płynąć szybciej.
No jeśli można, tu trzeba podkreślić, że rodzina tak samo nic nie wiedziała o śmierci. I stąd cały ten problem dotarcia do rodziny. Rodzina nie wiedziała tak, jak nikt nie wiedział. Przestała żyć.
No właśnie, to jest też takie bolesne dla tych, którzy znali.
Człowiek najbardziej zasłużony dla miasta Warszawy. Przecież tak. Ogromna dokumentacja, o której mówiłem. Śmierć setek tysięcy warszawiaków. I no Warszawa się tym nie interesuje?
No, nie, chciałbym tak. Jeszcze dwa słowa, jeśli można, ojcze.
Bardzo proszę.
Właśnie ta wielka bohaterka Warszawy, pani Marianna Cińska, była osobą, no wiemy doskonale, że była osobą samotną.
Skromną.
Oddała skromną bardzo. Oddała 30 parę lat pracy swojej jako sędzia, jako osoba kompetentna po to, żeby wydostać na światło dzienne właśnie istnienie tego obozu, niemieckiego obozu zagłady. I dlatego ciału tej kobiety należał się wielki szacunek i ten właśnie pogrzeb, o który prosiliśmy prezydenta i premiera Rzeczpospolitej, żeby zorganizować pogrzeb państwowy z udziałem kompanii honorowej Wojska Polskiego i w Alei Zasłużonych w nekropolii narodowej w Warszawie na Powązkach, do czego nikt nie zareagował, żaden z posłów, żaden z ministrów, ani prezydent, ani premier.
Proponuję, abyśmy weszli jeszcze właśnie w samą sprawę tego obozu zagłady. Na czym to się opierało? Czyli ile ludzi zginęło? Jacy tam ludzie byli w tym obozie zgromadzeni? Abyśmy to przypomnieli, bo wielokrotnie tutaj też pani Maria Czcińska też występowała w Telewizji Trwam, czy w Radio Maryja.
Ale życia.
Tak woli właśnie przypomnienia.
Przybliżyć Państwu dokumenty. Dzięki uprzejmości mam nadzieję, że będzie można pokazać. Są to dokumenty zebrane przez panią Marię Czcińską. Oczywiście z udziałem owych dziesiątków świadków. I jeśli można, zacząłbym od pokazania ogólnego planu. Obóz koncentracyjny dla warszawiaków był w istocie rzeczy obozem zagłady, tak? On został też i nazwany jako...
Czyli to zdjęcie numer jeden, tak?
Jeśli można prosić o slajd numer jeden. Jest tutaj na ogólnym planie Warszawy na ciemno zaznaczonych 5 lagrów, które...
A państwo widzą to
obozów,
w kolorze czerwonym.
Podobozów, tak. które składały się na ten kompleks. Ten kompleks obejmował zarówno system baraków, jak miejsca rozstrzeliwania, miejsca gazowania, komory gazowe i kilka urządzeń, można być tak nazwać, krematoriów do spalania ludzi, ale w kilku miejscach po prostu osoby rozstrzelane, osoby zagazowane palono na stosach na otwartym powietrzu. Jest sprawą umowną, czy wszystkie miejsca masowej zagłady zaliczać do obozu, czy powiedzieć, że to się działo poza obozem, ale w każdym razie wymieniamy.
Były to miejsca związane z obozem.
Jako lagry, kompleks przy ulicy Gęsiej, rozbudowany na terenie dawnego getta. Po likwidacji, nazywało się, że po likwidacji, bo większość Żydów została z getta warszawskiego wywieziona, częściowo zamordowana, częściowo zostawiona już w niewielkiej liczbie do prac i na terenie getta urządzono wielki kompleks obozowy dla Polaków, bo mówimy o obozie, który faktycznie w oparciu o decyzję Rudolfa Hessa, tak, od 1942 roku miał służyć zagładzie Polaków. W tym planie papsta już z 1939 roku i 1942 mówiło się, że trzeba Polaków wygładzić, więc duży kompleks obozowy tutaj właśnie przy ulicy Gęsiej, Nowolipia i tak dalej. Drugi obóz przy Bonifraterskiej na terenie dawnego polskiego więzienia, rozbudowany tam. Trzeci i czwarty kompleks niedaleko dworca Warszawa Zachodnia i wreszcie w części północno-zachodniej obozy na Kole w rejonie Fortu Bema i Lasku Bema.
A czy wiadomo, ile osób zostało tam zamordowanych? Ilu Polaków? Czy są takie liczby?
Z różnych szacunków dosyć dobrze udokumentowanych wynika, że w tych obozach w ciągu tych lat 42 do wybuchu powstania warszawskiego, czyli do lata 1944, około 200 tysięcy ludzi zostało tutaj zamordowanych, rozstrzelanych, popalonych. Morderstwa były w bardzo różnym stopniu. No między innymi na przykład w rejonie tutaj Fortu Bema jest ściana z takimi pętlami, na których wieszano po kilku ludzi na jednej pętli. Umierali twarzą w twarz, tak powiem, na jednej pętli. Jednych wieszano, innych rozstrzeliwano. Być może, że najwięcej jednak gazowano, bo są udokumentowane komory gazowe przy Warszawie Zachodniej i komory gazowe na terenie tutaj właśnie Gęsiówki i tego obozu przy Bonifraterskiej.
Państwo już widzą na ekranach numery telefonów, na które można telefonować i też uczestniczyć w naszych rozmowach. A jeszcze do tego, obozu zagłady. Jak ono jest upamiętnione właśnie w Polsce, w Warszawie? Czy te ofiary doczekały się jakiejś pamięci?
Są tutaj dwa komplety dokumentów eksperckich. Niezależnie od kompletu zdjęć. Jedno ze zdjęć było przed chwilą pokazane. Więc po pierwsze jest ścisły ekspercki opis tego planu, który przed chwilą pokazaliśmy. Są tutaj obiekt, po obiekcie jest opisany, jest taka dokumentacja. Drugi zespół dokumentów jest sporządzony przez specjalną komisję fachowców, która obejmowała specjalista z dziedziny projektowania tuneli aerodynamicznych Politechniki Warszawskiej, doktor inżynier Antoni Tarnogrodzki. Drugi, specjalista z dziedziny mechaniki cieczy i gazów Politechniki Warszawskiej, doktor inżynier Piotr Kijkowski. Specjalista w dziedzinie inżynierii wojskowej z Wyższej Oficerskiej Szkoły Inżynierii, to jest magister, major, inżynier Bogusław Modrzejewski. Czwarty, specjalista z dziedziny budownictwa z Biura Projektów Warszawa, magister, inżynier Andrzej Malinowski. I oni badali obiekt po obiekcie w tunelu, który zaraz teraz może pokażemy, i wydali charakterystykę techniczną tych obiektów, no jako fachowcy budownictwa, wojskowych specjalności, aerodynamiki, cieczy i gazów. Jeśli można, to pokażemy
za chwilę pewnie
obiektów.
Tak, zdjęcia tych obiektów. Jednak już dostałem informację. O, państwo teraz widzą na swoich ekranach te obiekty, a my już w tym momencie też podejmijmy telefon, bo dostałem informację, że już ktoś czeka na linii. Bardzo proszę, halo.
Dobry wieczór, witam księdza, witam panów, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałem powiedzieć, że dziadek mój, Witalis Cieplak, pracownik, porucznik rezerwy, prawnik, zginął w Katyniu, a dwa jego bracia, Władysław i Mirosław, walczyli w Szarych Szeregach. Władysław Cieplak, pseudonim Giewont, przyboczny dowódcy Szarych Szeregów Orszy, dowódca wstawy w akcji pod Ausenałem, był dowódcą jednego z oddziałów, które wyzwoliły Gęsiówkę, uwalniając chyba kilkaset więzionych tam Żydów. Tak coś mi się objęło usza, nie mam pewności. O ile się nie mylę, KL Warszawa, właśnie to między innymi Gęsiówka. Tak? Później, o ile dobrze pamiętam, więziono tam, ale nie mam pewności, stakowców i członków podziemia niepodległościowego. Wszyscy oni byli bliską rodziną zapomnianego już arcybiskupa wileńskiego Jana Cieplaka, skazanego w 20 roku przez bolszewiku na karę śmierci. O jego życie walczył niemalże cały wczesny świat i, no i dzięki temu udało się go uwolnić. Witany był w Polsce przez nieprzebrane tłumy i w tym prezydenta. Niedługo potem wyjechał z oficjalną wizytą do USA i tam zmarł. Pochowany został w katedrze wileńskiej. Piękny nagrobek zniknął oczywiście, no ale usłyszałem ostatnio, że proboszcz tamtejszy znalazł tłumy z ciałem arcybiskupa Cieplaka. No, jeśli się wejdzie do internetu i wystarczy kliknąć arcybiskup Jan Cieplak, tam jest dużo rzeczy ciekawych. Znajdziemy tam jeszcze coś, jest przepowiednia też zapomniana arcybiskupa Jana Cieplaka z końca XIX wieku. Przewidział wiele rzeczy ze współczesnymi włącznie. A z kolei trzeci z braci, Mirosław też powstanie przeżył, bo Giebon zginął. Uderzyła ta zwana 500-kilogramowa bomba i po prostu no, przeżył, jest pochowany. Jest jego grób na Powązkach, a Miłosław III z braci przeżył, ale po przesłuchaniach został inwalidą. Po wojnie zaraz. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Dobranoc.
Dziękujemy. Bardzo proszę.
Proszę ojca. Ojciec spytał się o upamiętnienie obozu w Warszawie. Rozumiem, że chodzi ojcu o jakieś nasze dokonania upamiętniające obóz. Otóż na frontonie kościoła świętego Stanisława biskupa i męczennika na ulicy Bema jest umieszczona tablica. Ja ją mam tutaj w miniaturze, ale ona jest tutaj jest większa, ale również ona jest tam chyba w komputerze, także nie wiem, czy będzie mogła być pokazana teraz, tak?
Za chwilę państwo zobaczą na swoich ekranach. Tak. Tutaj pan pokazuje tę tablicę. Można właśnie przytrzymać dłużej. Tak. A już mamy, już państwo widzą tak. Na swoich ekranach.
To jest tablica pamiątkowa na Woli. W pobliżu dworca zachodniego jest ten kościół. Dzięki przychylności ówczesnego proboszcza księdza prałata Janusza Godzisza, za co jesteśmy mu serdecznie wdzięczni, poświęcona przez księdza kardynała Kazimierza Nycza.
No ale to jest, dobrze, tablica,
To jest tablica. Czy coś... Teraz zaczątek pomnika. Mówię zaczątek, bo nie jest to forma skończona. Pierwsza uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy dotycząca pomnika ofiar obozu KL Warszał stwierdzała, że pomnik będzie wzniesiony na skwerze Alojzego Pawełka, również w pobliżu dworca zachodniego na Woli. No, ponieważ Rada Miasta Stołecznego Warszawy to dawała pieniądze, to wycofywała się, w końcu całkiem się wycofała, postanowiliśmy wziąć sprawę niejako w swoje ręce i ja należąc do Stowarzyszenia Rodzin Osadników Wojskowych Kresów Wschodnich, oprócz tego Komitetu Budowy Pomnika, ja tam byłem wyznaczony do wzniesienia upamiętnienia Osadników Wojskowych Kresów Wschodnich. Jest to zrobione naprzeciw kościoła świętego Stanisława Kostki, ale muszę o tym powiedzieć, dlatego że...
Zapytam, bo dobrze, Rada Miasta to uchwaliła, Miasta Warszawy w 2004 roku, tak?
Tak.
Ale uchwała jest. A teraz kto miał wykonać to? Kto miał to wykonać? Na kogo ręce to Rada Miasta zrzuciła?
Na nikogo. Ogólny prezydent
miasta.
Powinien wykonać uchwałę Rady. Jak każdą inną uchwałę Rady.
Oczywiście. On jest wykonawca.
Tak, oczywiście. Ale nawet było jakieś 500 tam tysięcy, zdaje się. Nie, na pewno 500 tysięcy w preliminarzu wydatków. Ale potem te pieniądze zostały tam jakoś przeznaczone na inne cele. Tymczasem sprawa nie dojrzewała w sensie wykonawczym. W następnych latach pojawiła się nowa uchwała zmieniająca miejsce lokalizacji na skwer Jura Gorzechowskiego. To jest też na Woli, tylko bliżej Alei Jana Pawła II, bliżej Pawiaka. No i również ona jest tak sobie na papierze, jak do dzisiaj. Wobec tego my postanowiliśmy na miarę swoich sił zrobić coś na co nas stać. I wrócę teraz do tego kamienia. Więc Stowarzyszenie Rodzin Osadników Wojskowych miało do dyspozycji dwa głazy. I jeden z nich ofiarowało na ten cel. Ja go przywiozłem, no nie tramwajem oczywiście. I tam został złożony na skwerze Pawełka. To jest właśnie ten tutaj widoczny na tej otóż okładce. No
zaraz, nie widać. Nie
ale
widać.
To jego nie widać, ale
zaraz tam będzie z góry, tak? Na pewno.
Tak.
To jest teraz jeszcze zamiast w oczekiwaniu na ten pomnik.
Tak.
Może zaraz obrócimy do tego, bo tak. Dostałem informację, że ktoś już czeka na antenie. Bardzo
ważna,
proszę.
Ważna
no i chcieliśmy o samym
przepraszam panów, jeszcze posłuchajmy naszego słuchacza i już za chwilę wrócimy. Bardzo proszę, halo.
Halo?
Tak?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłaniam się szanownym gościom audycji i ojcu prowadzącemu. Mówi Józef z Mielca. Chciałem powiedzieć taką rzecz, ponieważ panią Czcińską, oglądałem kilka razy audycję z panią Czcińską w telewizji Trwam, jeszcze jak żyła i tam mi utkwiło w pamięci szereg jej uwag na temat trudności stawianych w jej pracy dotyczącej właśnie obozu. Trudności nawet w takiej od znanych w Warszawie osób, nie będę wymieniał nazwiska, bo panowie doskonale chyba wiedzą, słuchacze również. Natomiast chciałem powiedzieć o takiej rzeczy. W latach 90. ubiegłego wieku często bywałem w Warszawie służbowo. I w rejonie, aha, i jeszcze taka rzecz. Pani Czcińska wspominała, że do zagazowywania więźniów KL Warszał służyły prawdopodobnie tunele Dworca Zachodniego w Warszawie. Ja tamtędy chodziłem wtedy, kiedy bywałem w Warszawie, przechodziłem od strony gazowni pod tunelami na drugą stronę do dworca autobusowego, a przechodząc, dochodząc do Dworca Zachodniego, widziałem po prawej stronie chyba taki nieduży jakby baraczek, jakby taką komórka, przy której stały wtedy jeszcze, nie wiem czy jak długo to stało, dwa duże wentylatory elektryczne, które mogły służyć do, nie wiem, albo do wdmuchiwania powietrza, albo może do tych gazów. Ja sobie to tak skojarzyłem. Pani Maria nie wspominała o tym. Ja sobie skojarzyłem właśnie te wentylatory z możliwością zagazowywania więźniów w tych tunelach kolejowych. Nie wiem, czy one jeszcze...
Bardzo dziękujemy. I teraz Czy ja dobrze kojarzę?
Ale chciałem taką rzecz podpowiedzieć, może by się...
Bardzo dziękujemy panie Józefie. Ja proszę tutaj panów, aby się
pan
do tego ustosunkowali.
Jest pan kolejnym świadkiem, który potwierdza to, o czym my tutaj mówimy. Jeśli można, to chcieliśmy najpierw pokazać wyloty tych tuneli. Zdjęcie numer 3. Przed wojną były wykonane dwa tunele, my to nazywamy tunele, opis niemiecki wskazuje, że były to przepusty bez sklepienia, tylko jedynie konstrukcja stalowa była pod samymi torami. Jeden kanał węższy od strony wschodniej był dla pieszych i drugi od strony zachodniej, szerszy, był przejezdny. Otóż w tym właśnie węższym dla pieszych przejściu tam Niemcy urządzili właśnie te szyby wentylacyjne nawiewowe, o których pan wspomina. One właśnie stamtąd dmuchały powietrzem i gazem do ludzi tłoczonych tutaj w tym przepuście szerokim. Niemcy zabudowali te przepusty sklepieniem betonowym i w tym sklepieniu od razu posadowili banie gazotwórcze. Nad sklepieniem przejezdnym były banie gazotwórcze. Proszę o zdjęcie 4. Tu właśnie widzimy te banie gazotwórcze nad tunelem przejezdnym. W tych baniach gazotwórczych były wrzucane butle z gazem, rozprężane butle z gazem i ten gaz, te wentylatory zasysały razem z powietrzem i gazowały tych ludzi. Proszę zwrócić uwagę, te banie mają gazoszczelne ciśnieniowe drzwi, zamykane od zewnątrz. Nie jest to żaden bunkier, który byłby zamykany od środka. Są to gazoszczelne drzwi zamykane od zewnątrz. Szereg ekspertyz po wojnie odpowiadało na pytanie, po co te banie gazotwórcze są. I wszyscy się zgodzili, że te banie do niczego nikomu nie były przydatne. Ani kolei, ani urządzeniom drogowym, ani wojsku, do niczego innego. Były to autentyczne banie gazotwórcze. Obok tych bań gazotwórczych jest na zdjęciu numer 5 wylot właśnie takich szybów wentylacyjnych. Te szyby wentylacyjne tutaj widzimy z bliska. Teraz te drzwi zamykane. Obok te szyby wentylacyjne w cyklu dmuchania i gazowania zasysały powietrze z nadtorza, bo to było w międzytorzu, zasysały powietrze atmosferyczne, mieszały to powietrze z gazem z tych butli i tłoczyły to do wewnątrz tunelu. W cyklu po zgazowaniu ludzi te same wentylatory odwrotną stronę wysysały powietrze z gazem z tunelu i wyrzucały na zewnątrz tymi szybami do góry. To zdjęcie pokazuje moment już demontażu tych szybów wentylacyjnych. Widzimy ogromne otwory po tych szybach. Każdy wentylator miał moc silnika 100 kW, proszę Państwa. To cztery wentylatory tam działające miały moc transportowego samolotu z lat 38-39. Tak ogromna siła dmuchała gazem i powietrzem do tunelu. Jest tutaj zdjęcie, o którym kolega powie, bo sam był dokumentalistą, robił te zdjęcia, widać te ogromne silniki o średnicy skrzydła.
120 centymetrów.
120 centymetrów, samo takie skrzydło, proszę Państwa.
Proszę Państwa, to ja tutaj pozwolę sobie powiedzieć pewną ważną rzecz, dlatego że tu za chwilkę zobaczymy dowód, że rzeczywiście były tam urządzenia nawiewowe gazu trującego. Jak już wspomniałem na początku, że w roku 96, kiedy budowano kolejne nitki tunelu, ten generator gazów trujących został zburzony. A teraz poprosiłem zdjęcie, które jest następne. Tam było jeszcze, były dwa zdjęcia. Bardzo bym prosił o pokazanie zdjęcia.
Przerolnowania, demontażu całości.
To zdjęcie bardzo proszę.
Zdjęcie numer 6, tak?
Tak, bo teraz zdaje się, że mamy kłopoty z ustaleniem. O, bardzo proszę o pokazanie tego zdjęcia. Pokazanie tego zdjęcia, tam ono jest. Proszę Państwa, i teraz zatrzymajmy się chwilkę, bo tu mamy dowód na istnienie gazu trującego. Więc proszę Państwa, patrzymy na to zdjęcie, widzimy po środku taki blok żelbetu, który został zburzony. To zburzono strop, prawda? Po lewej stronie widzimy taki jakby pałąk, prawda? To jest fragment wentylatora, który jest poniżej. Natomiast wyżej jest taki zarys takiej misy. Patrzcie uważnie, zarys takiej misy.
Poziomej,
z brzegami takimi. To jest wanna gazotwórcza. I na tym właśnie stały...
Stalowa wanna.
Na tym stały te...
Te banie
gazotwórcze,
pokazali.
O te banie, któreśmy pokazywali. Na tym stały, prawda? I teraz, proszę Państwa, tu ojciec postawił bardzo ważne pytanie. Pytanie brzmiało, czy jaka jest sprawa możliwości upamiętnienia? Otóż powiem tak, że pani sędzia kilkakrotnie mówiła o tym, że zbrodnia jest doskonała. Nie ma dowodu zbrodni. Praktycznie po 200 tysiącach ludzi nie ma śladu. Prochy zostały rozsypane. Ale tu jeszcze proszę raz o to zdjęcie. Jeszcze raz. Proszę o cofnięcie tego zdjęcia. O, więc proszę Państwa, spór był taki. Mianowicie, czy te urządzenia służyły do wentylacji tunelu ze spalin, prawda? Czy też one były generatorem gazów trujących? Jeśli miałby to być wentylator, to urządzenie tam jest niepotrzebne. I właśnie był taki inżynier, nie będę wymieniał nazwiska, przez litość, który stwierdził, że on to zaprojektował i że te urządzenia służyły wyłącznie tylko wietrzeniu tunelu. Sędzia zaprosiła go na tą budowę, znaczy do obiektu i spytała, do czego służyła ta misa, którą widzimy tutaj. A ta misa służyła do tego, że nad tym stała ta kopuła bani gazotwórczych, tam wlewano wodę, wrzucano okrzemki gazu, tam gaz się rozprzestrzeniał, prawda, było naciśnienie gazu i wentylatory wciągały w dół rurkami w ścianach gaz i wrzucały do komory gazowej, która była w lewo, prawda. Więc z punktu widzenia wentylacji tunelu to urządzenie jest niepotrzebne. I ten inżynier, jak już powiedziałem, nie mówmy jego nazwiska, nie był w stanie powiedzieć, do czego to urządzenie służyło. Prawda? A to służyło kompletnie do...
Ale sam projektował, tak?
A rzekomo sam projektował. Więc to jest, proszę Państwa, patrzcie na to. To jest dowód, że w generatorze gazów trujących pod wodzem zachodnim był gaz trujący. Jaki to był gaz? W tej chwili nie chcemy o tym mówić. Przypuszczalnie był to gaz sarin. Ponieważ i był taki zarzut wobec nas, że gaz cyklon jest lżejszy od powietrza, on idzie do góry. A tymczasem to jest wysoki bardzo tunel i mógłby nie sięgnąć osób, które były na dole. Natomiast sarin jest gazem ciężkim, opada, prawda? Więc to Państwo widzieliście tutaj, chciałem, żebyście zapamiętali to, że tu mamy dowód na to, że w tunelu pod dworcem zachodnim istotnie produkowano gaz trujący.
Te silniki, które kolega tutaj z tymi wentylatorami pokazywał, przypomnę, dawały taki ciąg, który mógł przewracać samochody w tunelu. To była tego typu. No kto stanął przed wojną, prawda, przed śmigłami, prawda?
Samolotu transportowego.
Gdyby były, no samolot, śmigła przedwojenne nie rzucały za sobą, ale gdyby postawić dzisiaj za
tunelu
silnikiem odrzutowym.
Ale tu jeszcze są sami inżynierowie, to przecież oni pierwsi powinni powiedzieć, że z punktu widzenia aerodynamiki to w ogóle wentylowanie od dołu, bo to było na dole tunelu, jest nonsensowne. Wentyluje się od góry, wciąga się do góry i tak dzisiaj w tych tunelach są na górze wentylatory małe takie, one wyciągają. Od stropu. Natomiast wentylowanie od dołu było bez sensu. Jeszcze jedna sprawa była bardzo ważna, że przecież to były peryferie Warszawy do jakichś 20 lat temu, tam kapusta rosła. Tam nie było żadnego ruchu samochodowego. Także prawie, co tam było wentylować, prawda? Jak jest 30 lat temu w ogóle prawie, że nie było ruchu, prawda? Dopiero Warszawa trzeba się budować później w tym kierunku. A więc mówimy fałszerstwo na fałszerstwie. I to, co sędzia mówiła, że jest to zbrodnia doskonała, nie ma śladów. Ostatni ślad to właśnie była ta komora nawiewowa gazu trującego i uważamy, że ona została zburzona celowo. To był obiekt, w którym zapraszaliśmy szereg osób, które nie wierzyły w to. Niemożliwe. Przyjdź, zobacz. I kiedy zobaczyły wszystkie te urządzenia, była to maszyna prosta. Prawda? Tu na górze były banie gazotwórcze, tam wrzucano okrzemki gazu w wodzie, one się rozprzestrzeniały, prawda? Wciągane były w dół i wrzucane do tunelu. Maszyna prosta, kto przyszedł, mówi, no tak, no nie mogło to nie być, prawda? Także tu mamy właśnie dowód na to, że w dworcu pod dworcem zachodnim w tunelu był gaz trujący.
Ale jeszcze oddajmy głos inżynierom, tak?
No ja bym jeszcze tutaj dodał, bo mamy takie dokumenty, że w wyniku tych ekspertyz, o których wspomniałem i tych zdjęć, Państwowa Rada Pamięci Walki Męczeństwa uznała całkowicie autentyczność i uznała, że w tym miejscu powinny być zachowane te urządzenia, jeżeli przebudowa w tunelu w 1996 roku rozpoczęta wymaga demontażu tych urządzeń częściowo, to że zostaną one odbudowane i upamiętnione i mamy tutaj dokumenty, protokoły tych komisji, również z autentycznymi podpisami uczestników tej komisji, którzy stwierdzili, że rozwiązania projektowe do upamiętnienia zostaną opracowane przez Radę Pamięci Walk i Męczeństwa, że Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa opracuje projekt architektoniczny miejsca upamiętnienia. Była mowa nie tylko o pomniku, co już koledzy wspomnieli, ale była mowa również o tym, że przy samym tym tunelu te urządzenia, które zostały całkowicie zniszczone, zostaną utrwalone, żeby nie wmawiano, że ich nie było. Te urządzenia, jeszcze ostatnie zdanie, stały 50 lat po wojnie. I póki one stały, nikt nie mógł powiedzieć, że ich nie ma.
Tak jest, że ich nie ma.
Ale jak po 50 latach zostały zniszczone, to dzisiaj ludzie próbują wmówić niektórym, że ich po prostu nie było.
To ja muszę jeszcze, ojcze, trzy zdania. Więc oczywiście całą historię należało powiedzieć dłużej, dlatego że chodzi o dowody. Krótko mówiąc, kiedy profesor dobrze wspomniał o tym, kiedy myśmy przegrali walkę, myśmy zatrzymali na 10 dni rozbiórkę wentylatorów i przegraliśmy tą walkę i wtedy obiecano nam, że wentylatory i te misy dwie do naszej dyspozycji będą. I ukradziono nam to. No w nocy myśmy nie głupi, także nam ukradziono. Dwa ocalały, proszę Państwa, te dwa, które ocalały, prawda? A resztę nam ukradziono. Także widać, no, że tu ktoś tutaj dbał o to, żeby nie było śladu.
Czy możemy wrócić jeszcze do wątków poprzednich? Proszę ojca, czy już nie mamy czasu?
Bardzo proszę, mamy już niewiele czasu, ale
Państwa,
proszę.
Proszę Państwa.
Jednym zdaniem, dwoma zdaniami.
Jednym zdaniem. Jak wiesz, wrócę do wejścia do mieszkania. Dzięki rodzinie mogliśmy dokumenty osobiste pani Marii Trzcińskiej obejrzeć. I muszę stwierdzić, że nie tylko, że zostało ustalone jej czysto polskie pochodzenie z rodziny chłopskiej.
Szlacheckiej.
Wcześniej szlacheckiej, no ale na wsi urodziła się. Poza tym zostało okazane, udowodnione jej porządne prawnicze wykształcenie. Na Uniwersytecie Warszawskim na prawie studiowała w latach 52-56, nie na jakichś skróconych kursach dla osób porządnych.
Mówiono Stalinowski
tak.
Sędzia.
Teraz tak, jeżeli chodzi o pomnik, już ci oddaję głos, więc tak. Od tego kamienia się zaczęło, tam zaraz będzie kolega mówił. Oprócz tego zrobiliśmy bardzo interesującą wystawę na krakowskim Przedmieściu w tym roku, 5-6 sierpnia. 10 plansz, metr na półtora, na stelaża, bardzo porządnie wyglądającą i duże zainteresowanie było przychodzących, przechodniów, warszawiaków i innych osób. No kończę, bo już mało
i
czasu.
I ostatnie zdanie o pomniku jeszcze.
Ja chciałbym odpowiedzieć panu, który pierwszy zgłaszał o Gęsiówce, którego kuzyn wyzwalał.
Pan Tadeusz z Gdańska dzwonił wtedy.
Panu Tadeuszowi. Panie Tadeuszu, na Gęsiówce chcę pana poinformować, że była również komora gazowa. Tam również gazowano ludzi. I Gęsiówkę, no miło mi, że usłyszymy kogoś, kogo kuzyn brał udział w wyzwoleniu tego obozu. Bo wtedy się zakończyła ta gehenna gazowania warszawiaków. Właśnie wtedy, po wyzwoleniu przez powstańców. Również chcę tutaj wrócić do tunelu pod Dworcem Zachodnim. Zapraszam wszystkich Polaków, którzy są w Warszawie, żeby się przespacerować pod Dworcem Zachodnim tunelem i pójść na skwer Alojzego Pawelka pod pomnik. Ten pomnik, którego nie wybudowano zgodnie z uchwałą Sejmu, podkreślam, uchwała Sejmu również była podjęta.
W 2001 roku.
Tak jest, w 2001 roku, a później uchwałą Rady Warszawy również. I zobaczcie, ani świętej pamięci prezydent Warszawy, pan Lech Kaczyński, nie podjął dzieła budowy, ani obecnie panująca nam pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz. Do dzisiaj nie, ale... ale chcę Państwa poinformować, że ten pomnik, który warszawiacy i mieszkańcy Polski sami spontanicznie przywieźli kamienie, on moim zdaniem jest najpiękniejszym pomnikiem w Warszawie. Zapraszam, żeby to obejrzeć. Jest on ułożony w formie serca, przepołowionego serca. Jest
z tysięcy kamieni,
którzy Polacy przywieźli i moim zdaniem ten pomnik jest naprawdę największym pomnikiem. A jeszcze większym pomnikiem jest właśnie praca pani Marii Trzcińskiej, która istnienie obozu koncentracyjnego niemieckiego w Warszawie, obozu zagłady, wydobyła na światło dzienne. Dziękuję.
Również dziękuję bardzo panom tutaj w studio Telewizji Trwam za te rozmowy niedokończone. Przypomnę Państwu, że naszymi gośćmi tutaj byli pan profesor Włodzimierz Bojarski, pan Władysław Terlecki, pan Jan Rudziński oraz pan Jan Strzeżek. Rozmawialiśmy na temat właśnie KL Warszał w świetle badań pani Marii Trzcińskiej, która nie tak dawno, przecież ponad rok temu, była jeszcze obecna tutaj w studio Telewizji Trwam, ale dzisiaj czcimy też również jej pamięć. I modlimy się Boga o miłosierdzie też, o to, aby tam, gdzie jest teraz, miała właśnie samą radość, samą prawdę, tą prawdę, o którą walczyła. Bo przecież naród, który nie pamięta swojej przeszłości, który nie żyje w prawdzie zgodnie z tą przeszłością, jest narodem bez przeszłości. Bardzo dziękuję Państwu za ten wspólny czas. Serdecznie pozdrawiam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Zawsze dziewica.
Na wieki wieków.
Wieków. Amen.